Dzień dobry, a w Radiu Zachód wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.
Dzień dobry.
A także lider partii Porozumienie. I od partii Porozumienie właśnie chciałbym zacząć naszą rozmowę. Czy jako lider partii Porozumienie czuje pan, że zawiaduje osobnym bytem politycznym?
Polską rządzi koalicja Prawo i Sprawiedliwość, Porozumienie, Solidarna Polska. I oczywiście PiS jest zdecydowanie największą i najważniejszą partią naszego obozu. Porozumienie czy Solidarna Polska są mniej rozpoznawalne, ale w ogóle nam to nie przeszkadza, dlatego że wszyscy w Polsce wiedzą o Zjednoczonej Prawicy. Tworzymy taką Zjednoczoną Prawicę, a najlepszym dowodem na to, że każda z partii ma swoją autonomię, jest fakt, że w wielu miejscach w Polsce Porozumienie wystawia własne listy. Wczoraj chociażby byłem w Żywcu, to jest rodzinne miasto mojego taty. Większość Gowinów w Polsce wywodzi się z Żywca i zabawne było, że powitał mnie tam przewodniczący Rady Miasta, czyli Jarosław Gowin. Otóż tam Porozumienie ma własną listę do powiatu. Tak jest w wielu miejscach w Polsce.
Czyli w wielu zakątkach Polski Porozumienie jest odrębnym bytem politycznym. Sprawa najważniejsza to to, co się wydarzy w szkolnictwie wyższym już za kilka dni. Wejdzie w życie ustawa o szkolnictwie wyższym zwana Konstytucją dla Nauki. Boi się pan? Obawia się pan testu bojem tej ustawy?
Nie obawiam się. Jestem pełen nadziei i optymizmu, że ta ustawa stopniowo, bo ona ma charakter ewolucyjny, jest rozpisana na wiele lat, ale stopniowo przeobrazi w bardzo pozytywny sposób polskie uczelnie. Najlepsze polskie uczelnie w rankingach światowych są w czwartej setce jak Uniwersytet Warszawski, w piątej setce jak Uniwersytet Jagielloński. Jestem przekonany, że w ciągu kilku lat najlepsza polska uczelnia znajdzie się w drugiej setce, a do końca dekady będziemy mieli uczelnie w pierwszej setce rankingów światowych.
Wielu przedstawicieli środowiska akademickiego chwali to, jak ta ustawa została przygotowana, szerokie konsultacje ze środowiskiem, ale też wielu krytyków, szczególnie politycznych z opozycji, mówi, że ustawa ta, jej finalny kształt straciła ostrze w stosunku do tego, co było jej zamiarem. Zgadza się pan z tym stwierdzeniem?
Nie, zupełnie się nie zgadzam, bo to oczywiście fakt, że i w toku konsultacji ze środowiskiem akademickim i potem w toku prac parlamentarnych wprowadziliśmy wiele modyfikacji, ale albo były to modyfikacje, które doprecyzowywały i ulepszały projekt, albo były to modyfikacje, no, z którymi nie do końca mi po drodze, niekoniecznie byłem szczęśliwy z powodu tych zmian, ale one dotyczyły rzeczy drugorzędnych. No, gdy mówię o moim dystansie, to mam na myśli przede wszystkim tę poprawkę zgłoszoną w ostatniej chwili w Senacie, poprawkę, która
chodzi
gwarantuje...
o sędziów Trybunału Konstytucyjnego?
Liczę na to, że będzie wniosek do Trybunału Konstytucyjnego. Przypomnę słuchaczom, że chodzi o to, że sędziowie zatrudnieni na uczelniach mają zagwarantowaną niezwalnialność, właściwie dożywotnią.
I to niezależnie od oceny ich pracy, co jest krytykowane przez między innymi konferencję rektorów
i całkowicie
uczelni.
Słusznie podzielam tę krytykę. Jeżeli by ten przepis nie został zaskarżony do Trybunału Konstytucyjnego i uchylony przez Trybunał, to będę namawiał kolegów ze Zjednoczonej Prawicy, żebyśmy to zmodyfikowali drogą sejmową.
Ta reforma daje możliwości dobrych zmian, ale równocześnie nie wymaga takich zmian od uczelni. Jej skutki mogą być rozmyte, jeśli nie pójdą za tym duże środki finansowe. Tak mówi Lena Kolarska-Bobińska, pańska poprzedniczka na stanowisku ministra. Co z tymi środkami finansowymi? Bo uczelnie o to właśnie pytają. Czy...
W wypowiedzi pani minister Kolarskiej-Bobińskiej, która zresztą jest taką rzetelną recenzentką tej ustawy i potrafi przyznać, że ustawa ma wiele zalet, są tak naprawdę dwa elementy. Pani minister zwraca uwagę na to, że ustawa daje uczelniom dużo większą autonomię i tę autonomię można wykorzystać w lepszy lub gorszy sposób. Można wykorzystać też do zabetonowania status quo. Mam nadzieję, że jak najwięcej uczelni wejdzie na drogę unowocześniania i podjęcia konkurencji z dobrymi uczelniami zagranicznymi. Natomiast jeżeli chodzi o tę stronę finansową, ona jest oczywiście ważna. I tutaj przyjechałem do województwa lubuskiego, żeby już niedługo na Uniwersytecie Zielonogórskim, a po południu w Akademii Gorzowskiej przedstawić dobre informacje, pewne konkrety. Rząd w ustawie przeznacza dla wszystkich uczelni publicznych obligacje Skarbu Państwa w wysokości łącznej 3 miliardów złotych. To jest największa inwestycja w szkolnictwo wyższe po 89 roku. Dodatkowo w przyszłym roku nakłady budżetowe wzrosną o 1 350 000 000. Znaczna część tych środków trafi do uczelni w województwie lubuskim.
Ale jak pan sam przyznał w jednym z wywiadów, to dopiero początek i to musi być początek, jeżeli Polska myśli o dołączeniu do, czy polskie uczelnie myślą o dołączeniu do elity światowej, to finansowanie musi być z roku na rok coraz większe. Czy są w tym momencie takie perspektywy, że ono będzie coraz większe?
Są takie perspektywy, bo polska gospodarka rozwija się znakomicie. Wiele wskazuje na to, że w tym roku wzrost gospodarczy wyniesie 5%. Jesteśmy liderem w Europie i tego nikt nie zakwestionuje. Najbardziej totalna z opozycji nie jest w stanie zakwestionować tego spektakularnego sukcesu. Liczę na to, że w następnej kadencji, o ile rządzić będzie Zjednoczona Prawica, nakłady na naukę i szkolnictwo wyższe będą rosnąć jeszcze szybciej niż w przyszłym roku.
Wszyscy w Polsce, powiedział pan w jednej z rozmów, powinni zrozumieć powagę, znaczenie i skalę wyzwań stojących przed polską nauką. Powinni, to znaczy, że jeszcze nie wszyscy rozumieją, chociażby z polityków.
No, niestety jest tak, że ta tematyka szkolnictwa wyższego, nauki, nawet w mediach odgrywa rolę no, trochę marginalną. Proszę przejrzeć sobie dowolne gazety. Jeżeli są jakieś informacje na temat polskich uczelni, na temat osiągnięć polskich naukowców, to na ogół gdzieś na końcowych stronach, tak bezpośrednio przed sportem. Sport jest na końcu i tam wszyscy kibice, w tym ja, bardzo chętnie sięgamy po te kolumny sportowe, no ale wiadomości o nauce to już dużo trudniej znaleźć. Natomiast strategia odpowiedzialnego rozwoju, czy mówiąc językiem potocznym, plan premiera Morawieckiego zakłada, że budujemy i to robimy, innowacyjną gospodarkę, ale innowacyjną gospodarkę opartą o nowoczesne technologie można będzie zbudować tylko wtedy, gdy postawimy bardzo silny nacisk na rozwój polskiej nauki.
Czy nie ma takiego zagrożenia, że zbyt duża integracja, mówiąc ogólnie i kolokwialnie, biznesu ze środowiskiem akademickim doprowadzi jednak do umniejszenia roli chociażby nauk humanistycznych?
Panie redaktorze, ja bym chciał, żeby wreszcie się jakaś integracja między nauką a gospodarką pojawiła. Wspólnie z panem premierem Morawieckim, kiedy jeszcze był wicepremierem, przygotowaliśmy dwie ustawy o innowacyjności i one budują takie przęsła pomostu między nauką a gospodarką. Natomiast o przyszłość humanistyki jestem spokojny. Sam jestem z wykształcenia filozofem, czyli takim no, najbardziej klasycznym z humanistów. I humanistyka ma ogromną rolę w życiu narodów. Ona określa tożsamość kulturową, ona buduje wizerunek danego kraju za granicą. Nakłady na nauki humanistyczne w Polsce pod rządami Zjednoczonej Prawicy zdecydowanie wzrosły.
Właśnie chciałem o to zapytać, bo reforma szkolnictwa wyższego to nie jest coś, co się dopiero wydarzyło w 2018 roku. W 2011 roku już Barbara Kudrycka taką reformę prowadziła. Ona miała być prostudencka, też miała przynieść no, sporo zmian, o których pan premier w tej chwili mówi. Czym się różni zatem ta reforma Anno Domini 2018 od tego, co robiono w szkolnictwie wyższym wcześniej?
Po pierwsze chcę powiedzieć, że ja doceniam dorobek wszystkich ministrów nauki po 89 roku. Każdy starał się zrobić jak najwięcej, każdy starał się reformować, rozwijać polską naukę i polskie uczelnie. Moja reforma różni się tym, że kładzie zdecydowanie większy nacisk na autonomię uczelni. Po drugie, bardzo odbiurokratyzowuje w uczelnie. Po trzecie, wreszcie, no, zwiększamy nacisk położony na taką konkurencję na arenie międzynarodowej. Polskie uczelnie nie mogą konkurować tylko ze sobą. One muszą z tej bezpiecznej zatoczki, w której dzisiaj przycumowały, muszą wypłynąć na szerokie światowe morze i bić się z najlepszymi. Bić, to znaczy rywalizować w szlachetnym wyścigu o prawdę.
Jeśli chodzi o autonomię uczelni, to jest też bardzo często zarzut tych, którzy mówią, że no, uczelnie niekoniecznie muszą spożytkować środki finansowe większe na szkolnictwo, tak jak by sobie tego w najlepszym interesie naszego kraju. Proszę powiedzieć, powiedział pan w jednej z rozmów ostatnio, zarobki na uczelniach są żenująco niskie. Są takie miejsca w kraju, gdzie profesor zwyczajny zarabia 2800 zł brutto.
Tak niskie zarobki to są skandaliczne przypadki w Polskiej Akademii Nauk. Tylko od razu chciałbym zaznaczyć, że Polska Akademia Nauk wbrew powszechnemu przekonaniu nie podlega Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a poziom zarobków w PANIE jest określany przez dyrekcje poszczególnych instytutów. Natomiast rzeczywiście zarobki na uczelniach są rażąco niskie. Już wkrótce w niedzielę spotykamy się ze środowiskiem akademickim, z władzami wszystkich uczelni w Warszawie podczas takiej uroczystości z okazji, no, z jednej strony w przeddzień inauguracji roku akademickiego, ale też z okazji stulecia odzyskania niepodległości. Będę mógł przekazać pierwsze dobre informacje, będę mógł powiedzieć o jaki będzie wzrost wynagrodzeń w przyszłym roku. Od stycznia 2019 roku ten wzrost obejmie wszystkich pracowników, nie tylko naukowo-dydaktycznych, także kadry administracyjną. No i powiem też o pewnej projekcji, o planach rządu, jeżeli chodzi o podwyżki w następnych latach, bo rozpisaliśmy te podwyżki na 3 lata.
Mamy też na koniec złe informacje dla tych, którzy plagiatują, i studentów, i naukowców, którzy posługują się plagiatami. Ministerstwo zauważa ten problem, bo on jest obecny nie tylko w polskiej nauce od lat. Są pewne rozwiązania, które państwo zaproponowali. Jakie to rozwiązania?
Rzeczywiście, ministerstwo opracowało, a właściwie podległy mi instytut badawczy, opracował system antyplagiatowy, bardzo dobry system antyplagiatowy. Nieodpłatnie udostępnimy go wszystkim uczelniom w Polsce, i publicznym, i niepublicznym. Plagiaty są plagą. To dotyczy zarówno naukowców, jak i niestety także studentów. Trzeba z tą plagą bezwzględnie walczyć.
I jaki plan na dziś, panie premierze, jeśli chodzi o wizytę na ziemi lubuskiej?
Dzisiaj oprócz wizyt w obu uczelniach będę wspierał naszych kandydatów i w wyborach samorządowych. Jeżeli chodzi o porozumienie, to są przede wszystkim kandydaci do sejmiku w okręgu gorzowskim Leszek Gajda, w okręgu numer 2 Helena Chatka, była wojewoda lubuska, była senator, w okręgu numer 3 Bogdan Bakałasz, były długoletni burmistrz Lubska, w okręgu numer 5 też znany i samorządowiec, i były poseł Klaudiusz Balcerzak, znakomity przedsiębiorca. Tu w Zielonej Górze wspierać będę kandydaturę Piotra Barczaka na prezydenta tego pięknego miasta z ramienia Prawa i Sprawiedliwości.
Dziękuję bardzo. O dobrych wiadomościach, które przywiózł pan dla lubuskich uczelni, będziemy oczywiście informować na antenie Radia Zachód. Wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin był gościem Radia Zachód.
Dziękuję bardzo.